Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugalski. Witam Państwa najserdeczniej i zapraszam na kolejną wędrówkę. W kolejną podróż szlakiem K3. Tę książkę wziąłem ze sobą w podróż, w drogę. W tamtą stronę przeczytałem połowę i wracając drugą. A w środku umieściłem zakładkę. I ta nasza dzisiejsza podróż też będzie na zakładkę. A ta zakładka jest taka.
Mały chłopak, zmarła babcia i on tak bardzo poważnie rozmyślał i pytał, czy babcia w niebie też może zrobić siku. Bo akurat temat sikania był bardzo ważny.
No i co powiedziałaś temu chłopcu? No
powiedziałam, że nie wiem. Nikt nie wie, gdzie babcia teraz jest, ale możliwe, że ona jest w pięknym miejscu, że wiele osób wierzy, że właśnie po śmierci trafiamy do miejsca, które niektórzy nazywają niebem i że to jest bardzo piękne miejsce, w którym jesteśmy szczęśliwi. I pytałam go, co by to dla niego znaczyło. Co by to dla niego było? On opowiadał, teraz nie pamiętam. To była jakaś piękna, dziecięca historia jakiegoś fajnego miejsca.
Mamo, chłopiec pyta. Mamo, jak pójdziesz do nieba, to będziesz też w deszczu? Wtedy wyjdę i będę zbierał deszcz do miski.
Bardzo piękne.
Piękne.
Tak. To naprawdę nie jest o śmierci, tylko o relacji i dalszym połączeniu. Prawda? O tym, jak dalej można być w kontakcie i jak dalej można pielęgnować więź ze zmarłymi. On to wyraża przez to, że będzie zbierać krople deszczu. Inne osoby kontynuują tej relacji przez to, że chodzą na cmentarz, a dla innych to nie ma znaczenia. To jest centralne pytanie, jak możemy dla tej osoby, która zmarła, znaleźć, dać jej dobre miejsce w naszym życiu. W jaki sposób ona może być obecna w naszym życiu.
No jak może?
To są super indywidualne sprawy. Po śmierci bliskiej mi osoby, przez jakiś czas miałam naprawdę takie wrażenie, że ona jakoś jest blisko. Czuję jej, nie wiem, energii, że przez jakiś czas to było takie, że jak gdyby ona jeszcze tutaj trochę była.
Fragmencik rozmowy z Anią Franczak. Chociaż tych zakładek byłoby więcej, jak sobie przypomniałem, te nasze wyprawy, podróże, no to tam jest ich więcej. Ale tam było trochę, a dzisiaj chcę powiedzieć, no właśnie, więcej. A ta książka, no dobrze, najpierw podróż tam, w tamtą stronę. Są dwie przyjaciółki. Jedna z nich umiera, ale przed śmiercią prosi tę swoją przyjaciółkę o to, żeby do trumny włożyła jej korespondencję z synem. Tamta tego nie robi. Ma wyrzuty sumienia, ale po latach w tej miejscowości umiera listonosz. Kobieta wkłada wtedy te listy do trumny listonosza, bo pomyślała, to był dobry listonosz za życia, no to będzie pewnie też dobrym listonoszem po śmierci. To jest podróż w tamtą stronę. A z powrotem inna opowieść. No na przykład taka. Pewna pani zostaje wdową. Jedzie ze swoją córką, która chce ją pocieszyć, w podróż. W podróż. Rzecz się dzieje w rocznicę śmierci męża. W trakcie tej podróży kupuje kolczyki. O wiele za drogie. Zaczyna żałować. Córka namawia ją, żeby zagrała na loterii. Kupuje los. Wygrywa sporo pieniędzy. Dokładnie tyle, ile kosztowały kolczyki. Nie wie, co o tym myśleć, ale jednak myśli i czuje, że to jest prezent od męża. Inna historia. Są dwie siostry. Tracą rodziców. Jedna ma wtedy 8 lat, a druga jest jeszcze niemowlęciem. To się dzieje 6 listopada 1955 roku. I co roku ta rocznica jest dla nich bardzo ważna. Rocznica śmierci rodziców. Jedna z nich zostaje pisarką i pisze dwie książki. No właśnie o nich, o rodzicach. Któregoś dnia któregoś 6 listopada ma sen. Widzi księgarnię, a w tej księgarni dwie trumny i w tych trumnach są właśnie rodzice. Budzi się, porządkuje sobie ten sen w taki sposób, interpretuje go w taki sposób, że przecież to prawda. No, ona też napisała dwie książki o rodzicach, w księgarni są trumny rodziców, to się zgadza. Ta młodsza siostra idzie do księgarni, kupuje sobie książkę, coś lekkiego, no, kupuje kryminał, który nosi tytuł W przypadku nieszczęścia. Tytuł pierwszego rozdziału tej książki brzmi Niedziela, 6 listopada. Rodzice zginęli 6 listopada, i to właśnie była niedziela. Sprawdza, powieść została napisana i wydana w 1955 roku. Opowiada tę historię swojej starszej siostrze, bardzo poruszona, tamta równie poruszona, opowiada ją swojemu przyjacielowi i mówi, no ale to wiesz, to, no jak to, to jest taki gag jakiś, gag wzięty z jakiejś komedyjki. A ten przyjaciel odpowiada zupełnie serio, no ale dlaczego tylko my mielibyśmy mieć prawo do poczucia humoru, zmarli też je pewnie mają. Tę historię wyczytałem właśnie w tej książce, którą wziąłem ze sobą w podróż. Napisała ją belgijska autorka, pisarka, filozofka, badaczka. I właśnie ta książka wzięła się z jej badań na temat relacji żywych i zmarłych. A książka nosi tytuł Wszystko dla naszych zmarłych, opowieści tych, co zostają. No i ta książka ma taki poziom meta. Ma ogromną biografię, przypisy, to jest właściwie prawie połowa książki. Gęsto od nazwisk różnych filozofów, psychologów, psychiatrów i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim jednak to są opowieści. To są opowieści ludzi, których pytała prowadząc badania i okazuje się, że oni bardzo chętnie jej opowiadali o swoich relacjach ze zmarłymi. A najciekawsze to jest chyba to, że ona oczywiście nie pisze z poziomu jakiegoś powieścidła. To jest pokłosie badań naukowych. Ale też nie są to opowieści osoby religijnej. No ona chyba jest nawet ateistką, jak wnioskuję z tego, co przeczytałem. Może agnostyczką i w takim środowisku się obraca. A jednak ci ludzie, z którymi rozmawia, mówią właśnie tak. Właściwie trudno im uwierzyć, że to się stało, że to się dzieje, ale jednak się dzieje. Mówią, no tak jak gdyby, to jest, no, jakby, używają takiego trybu opowieści, no bo im się to też jakoś nie mieści w głowie. Jak tę książkę przeczytałem, to potem ze swoimi bliskimi też ich zagadywałem o to i też opowiadali. I to są takie opowieści, których akcja dzieje się, no gdzie? No gdzie? Autorka, aha, bo nie powiedziałem, jak się nazywa. Powiedziałem? Vincent Desprez pisze o tym bardzo ciekawie. Mówi, że to jest taka sfera pomiędzy. Bo nas nauczono, że jest tu, jest tam. Że jest coś racjonalnego, jest coś nieracjonalnego. Że jest świat, jest umysł. Tutaj jest mur, nieprzekraczalna granica. Ona, nie pytajmy, gdzie to jest. O, może tak powiem. Bo dzieci często mają wyobrażonych przyjaciół. Moja wnuczka miała taką przyjaciółkę, o, nie jedną nawet, ale miała taką przyjaciółkę, Adasia się nazywała. I ja mówię, no wiesz, tak o niej opowiadasz, może byśmy ją odwiedzili. Ale dziadku, no dziadku, ona jest tam daleko. No ale może pojedziemy tramwajem, samochodem. Dziadku, ty nie rozumiesz. Ona jest tam daleko. No, no właśnie, tam daleko, gdzieś pomiędzy. To jest trochę tak, jak ja wiem, teraz dotykam swoich rąk, dotykam skóry i ta skóra też nie ma jednej warstwy. To nie jest jakaś nieprzepuszczalna błona. I tam jest naskórek, a potem kolejne warstwy żywej skóry. To jest coś pomiędzy. I właśnie te opowieści są z pomiędzy. Są pomiędzy ludźmi i zmarłymi, a także pomiędzy tymi żywymi ludźmi. Kolejna zakładka. Rozmowa z Oriną Krajewską. Fragmencik. Właściwie wypełniasz testament mamy. To tak jest?
Mam nadzieję, że...
Nasza fundacja nosi imię twojej mamy.
Tak bym powiedziała, że mam nadzieję, że mama byłaby zadowolona, dumna może z tego, co robimy. Stało się to moją ścieżką, której korzeń leży w tym doświadczeniu. Momentu, w którym mama chorowała, to mnie po prostu bardzo ukształtowało. Wiesz, czasami mam takie myśli, że ciekawa jestem, jakbyśmy teraz się spotkały i porozmawiały. Dla mnie te 9 lat to jest giga zmiana.
A rozmawiasz z mamą czasem? Bo powiedziałaś, gdybym mogła porozmawiać. Wiesz co, bo...
Nie.
No bo a propos tej łączności, nie rozmawiasz?
Trudne pytanie, bo no tak bym odpowiedziała. Czuję więź cały czas.
Mhm, czyli rozmawiasz.
Tak, bo wypowiadać na głos pytanie i czekać na odpowiedź, to... Ale czuję, że ta więź jest i ona będzie. Więź może trwać.
Te opowieści są z pomiędzy, bo teza autorki jest no, dziwna, może bym powiedział, ale powiedziałbym także, że odkrywcza, bo ona mówi, że zmarli czynią nas bardziej żywymi. Tak mówi. I to brzmi dziwnie. No może to jest nawet otwierające oczy. O tym jeszcze spróbuję powiedzieć, ale wracając. Rozmawiam ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi i oni opowiadają, dzielą się, bardzo chętnie dzielą się, chociaż sami też nie bardzo wiedzą, gdzie to jest. Gdzie to jest to pomiędzy? Co to w ogóle jest? Jaka to jest sfera? Jakie to jest miejsce rzeczywistości? Ale dzielą się swoimi opowieściami. O tych podróżach w tamtą, w tę stronę. Mówiłem o zakładkach, że tych zakładek tu będzie trochę i jedna z tych zakładek to jest opowieść Marzeny Bomanowskiej. Razem wędrowaliśmy. Już ją państwo poznali też z K3. Ja nie pamiętam. Nie pamiętam, który to był odcinek. Niech państwo sprawdzą. Bardzo proszę, sprawdźcie. A Marzena mówi tak. Zadzwoniłem do niej.
O, podejdę do okna. Może tam będzie jakoś lepiej zasięgowo. Okej, spróbuję. Mam takie na granicy niesamowitości zdarzenia związane z osobą absolutnie niezwykłą i ona odgrywała nie tylko w moim życiu nadzwyczajną rolę. Mam na myśli profesor Marię Kornatowską z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Łączyła mnie z nią jakaś szczególna nić porozumienia. To działo się w bardzo upalnym sierpniu. W piątek po południu, kiedy przechodziłam przejściem podziemnym, zobaczyłam sprzedawcę kwiatów, takich działkowych bukiecików i miał on też róże. Mnie takie osoby starsze, które sprzedają kwiaty, zawsze chwytają za serce, bo zaraz mi się wyobraźnia, uruchamia, że może moja mama albo mój tata mógłby być w takim położeniu, że konieczne byłoby dorabianie do emerytury właśnie takim staniem w upale i sprzedawaniem kwiatków. Więc jeśli tylko mogę, staram się te kwiatki wykupić, żeby taka starsza osoba mogła jak najszybciej pójść do domu. I właśnie w piątek sierpniowy zdarzyło mi się, że widziałam takie róże już ledwo żywe od tego upału, ale kupiłam i przyniosłam je z sobą do pracy w redakcji, której w ogóle kwiaty nie lubiły przebywać, bo tam była klimatyzacja. Te kwiaty wstawiłam do wody i one, nie wiem, po pół godzinie wszystkie spuściły łebki. Widać było, że nie żyją. Wyszłam z pracy, to zostawiłam je w takim stanie i później miałam niedzielny dyżur. Przyszłam przed południem do pracy. Te róże nadal tak samo nie żyły jak w piątek, ale wkrótce telefonicznie dostałam wiadomość, że Maria Kornatowska nie żyje. Co było dla mnie bardzo trudną i bolesną informacją. Na dodatek musiałam w sobie zamrozić uczucia, no bo trzeba było wykonać wszystkie te związane z tym dniem prace zaplanowane. Trzeba szybko, ale najlepiej jak można przygotować wspomnienie, które będzie opublikowane. I to wspomnienie musi trzymać poziom, tak żeby Maria nie musiała się wstydzić. To się wszystko jakoś udało. Dopiero mogłam sobie po pracy pozwolić na folgowanie uczuciom smutku i żalu. I w poniedziałek rano, kiedy w gazecie ukazało się wspomnienie, pożegnanie Marii Kornatowskiej, ja przyszłam do pracy, spojrzałam na te róże i one wszystkie miały podniesione głowy. To były te same róże, które były zwiędłe i w piątek, i w niedzielę, a w poniedziałek miały podniesione głowy. Jak ja na nie spojrzałam, pomyślałam sobie, Maria mówi dziękuję.
Thank you. No ale czy to naprawdę prawda? Czy naprawdę istnieją? Jedna z osób, która opowiada w książce, o której ja opowiadam, mówi o zmarłym mężu, jako chyba wyśniłam. Inna, widziałam, a może nie widziałam. No, autorka mówi tak, śmierć nie jest kwestią z gatunku wszystko albo nic. I nam po prostu, być może brakuje nam po prostu technik przekładu. A propos, przekład tej książki dedykuje tłumaczka Urszula Kropiwiec swojej zmarłej przyjaciółce. A ta książka, myślę, że ona jest niezwykle ważna, bo otwiera taką furtkę, którą nam zamyka kultura. No bo głupio tak o tym mówić, prawda? Vincent Desprez, ona się także odnosi do badań etnologicznych na Islandii czy w Wietnamie. Siostrzeniec pyta wujka, wujku, czy ty naprawdę wierzysz, że kwiat lotosu, piękne imię, odeszło, ale się jednak jakoś, tak jakby gdzieś pomiędzy pojawia? Wujku, czy ty naprawdę wierzysz, że kwiat lotosu istnieje? On odpowiada, a jeśli tak nie jest, to dlaczego ciągle o nią pytasz? Myślę, że ta książka jest jeszcze taka ważna, bo mówi też o pracy żałoby. Praca żałoby. Termin praca żałoby, który oznacza, że trzeba się pozbyć tej zmarłej osoby. Bólu po tej zmarłej osobie, czyli właściwie tej zmarłej osoby. Tak jakby, autorka znowu, jakby jedynym przeznaczeniem zmarłych było nieistnienie. A oni chcą być pamiętani i na różne sposoby przypominają o swoim istnieniu. Chodzi o to, żeby znaleźć, a może stworzyć taką przestrzeń, gdzie oni mogą istnieć i gdzie możemy się porozumiewać, gdzie możemy ze sobą być, o tak bym powiedział, gdzie możemy ze sobą być. I jeszcze jeden cytat. Nie można mówić o żadnym powrocie umarłych z tego prostego powodu, że oni nigdy nie odeszli. Przypominają nam o sobie i jak autorka mówi pięknie, słyszymy nieśmiały szept ich prośb. Ja tak opowiadam o tym, co wyczytałem, ale jestem ciekaw, jak jest z Państwem. Ta książka jest jakoś bliska memu sercu, bo ja też czuję podobnie i mam podobne doświadczenia. A jestem bardzo ciekaw, czy to też jest o Was? Pewnie też, prawda? No i ci zmarli mają czasami oryginalne sposoby przypominania o swoim istnieniu. Taka opowieść. Pewna pani straciła ojca. Brak jej tego, że razem słuchają muzyki. No i ta pani zgubiła łańcuszek. Szuka łańcuszka, nie może go znaleźć. A potem włącza muzykę, ten utwór ulubiony, którego słuchali razem z ojcem. Muzyka się kończy, ona pomyślała, a sprawdzę jeszcze raz, a już to miejsce sprawdzała. I jest łańcuszek. Jestem ciekaw, czy to też jest jakoś o was. Można powiedzieć, że oni są naszymi sprzymierzeńcami terapeutycznymi. Znowu cytuję. Przychodzą, bo coś ważnego chcą zrobić. Bo mają jakieś zadania do spełnienia. No i ludzie mówią o tym tak. Od prostego wzbudzania poczucia ich obecności, po takie aktywniejsze przejawy, jak na przykład, gdy zmarły daje jakiś znak, udziela rady we śnie, pozwala odczuć, że należy coś zrobić, albo czegoś nie robić, albo odpowiada na pytanie, zachęca, pociesza, wspiera, albo namawia tego, kto pozostał przy życiu, żeby do tego życia wrócił. Chodzi o więcej życia. To jest jakiś niesamowity paradoks, że mówimy o zmarłych, a tu jest więcej życia. Są naszymi sprzymierzeńcami terapeutycznymi. Mąż przychodzi do wdowy z wyrzutem, że nie dość interesuje się bólem syna. Córka widzi swoją matkę, która się ugina pod ciężarem dwóch ogromnych urn. Syn ukazuje się matce, jest w grupie mężczyzn, idzie bardzo wolno i zostaje w tyle. Dlaczego zostajesz w tyle? Syn rozchyla płaszcz i pokazuje kieszeń pełną wody. To dlatego, że muszę nosić łzy. Twoje łzy. Albo inna opowieść. A mówi socjolożka. No, czyli osoba wykształcona i nie żadna taka pani, która wierzy w zabobony. Opowiada, że jakiś czas po śmierci syna, którą przeżyła, zdawałoby się w miarę spokojnie, tak nieszczęśliwie spadła z roweru, że została na dłużej unieruchomiona. Przyśnił jej się dziadek, który był znakomitym cyklistą. A ona mu się we śnie skarży. Dziadku, dlaczego pozwoliłeś mi upaść? Chciałbym, żebyś odbyła żałobę po ojcu. No i ona była unieruchomiona przez kilka tygodni, potem miała zwolnienie. Była zmuszona, tak najpierw myślała, do wielotygodniowego odpoczynku. A potem się okazało, że to było po to, żeby dopuścić do siebie ból. Opiekują się. Moja ciotka mi opowiedziała o swoim mężu. Umarł już dawno. Opowiadała, że kiedyś przyśnił jej się i powiada tak: zrób mi herbaty. Ona wstała, poszła do kuchni i zobaczyła, że kuchenka jest włączona, a na tej kuchence jest czajnik, który jest już rozżarzony, jest już gorący. Nie mówią nic wielkiego. To są proste słowa, proste gesty, proste znaki. Porządkowaliśmy z moją siostrą sprawy ojca po jego śmierci i na jego konto wpływały pieniądze na fundusz, który się nazywał Kapitał na Marzenia, chyba tak, Kapitał na Marzenia. Powiedziałem, popatrz, jakie to smutne, smutne, Kapitał na Marzenia. No, on już nie żyje, no i co z tych marzeń? A siostra mi powiedziała, wiesz co, ale przecież ojciec chciał, miał takie marzenie, żeby nas zabezpieczyć, ciągle o tym mówił na różne sposoby. No i zobacz, Kapitał na Marzenia. No znowu, tak jakby znak, to jego obecność. Troska i hojność. Vincent Desprez w swojej książce przytacza opowieść muzyka folkowego, którego mistrz miał niezwykłą technikę gry na gitarze. I ten ktoś nie potrafił tak zagrać. Przyśnił mu się koncert jego mistrza, który śpiewał te piosenki, z którymi tamten miał problemy. I odwrócił się do niego, siedzącego na widowni, odwrócił się ku niemu, uniósł gitarę, żeby on mógł zobaczyć, jak trzeba ułożyć palce i mu powolutku pokazał. No i to właśnie było to. Mój kolega, a propos hojności, mój kolega opowiadał mi o tym, jak pisał doktorat z Leśmiana. Był taki fragment, z którym on sobie nie mógł poradzić, coś mu nie pasowało, no tam jakoś upchnął to kolanem, to się trzymało na nagrawkach, ale to nie było chyba jednak to, którejś nocy przyśnił się memu koledze Bolesław Leśmian. Poszli na spacer. Leśmian mówi: pan nie napisał jak trzeba, to inaczej ma być. Ja panu wszystko powiem. No i mu powiedział. I to właśnie było to, już nie potrzeba było agrafek. Można by powiedzieć, że to jest projekcja umysłu, fantazja. Możemy jeszcze użyć jakichś innych słów odpowiednich z żargonu psychologicznego. Autorka mówi tak. No właśnie, myśmy postawili mur między racjonalnym, irracjonalnym, naszym umysłem, nami, a światem. Być może ta przegroda wcale nie jest taka nieprzepuszczalna. Troska i hojność. I ogromny dar mobilizowania żywych. Pewnej pani przyśnił się ojciec i powiada: nie sprzedawaj domu. Chodziło o jego dom, który ona odziedziczyła. On mówi: chodźcie, chodźcie na strych. Rodzina poszła za nim na strych i tam było jakieś okienko i przez to okienko widać było straszną burzę. Stali i patrzyli na tę burzę, a na strychu tego domu byli bezpieczni. Ta kobieta nie sprzedała domu. Wyobraźmy sobie, jakby to było, gdyby powiedział jej o tym nie zmarły ojciec, tylko ojciec. Pewnie zrobiłaby po swojemu. Może by go posłuchała, może nie. Ale to, że on zmarły, pojawił się w jej śnie, no to zupełnie co innego. Domu nie sprzedała. Mają wielki talent do mobilizowania żywych. No na przykład, ja wiem, może ta opowieść będzie jeszcze tutaj na miejscu? Marzena Bomanowska.
W gronie przyjaciół mieliśmy bardzo czarującego pana, którym był Janek Głowacki, znawca sztuki nowoczesnej, krytyk sztuki, który razem z Grzegorzem Musiałem prowadził przez lata słynną Galerię 86 w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. Śmierć Janka była dla wielu ludzi ciosem. To się zdarzyło w styczniu. Pogrzeb wypadł w bardzo mroźny, chyba z minus 10, zimny dzień. Po pogrzebie wszyscy, którzy kochali Janka, przyszli się spotkać. I kiedy już zdjęliśmy kurtki i zdjęliśmy czapki z głów, kaptury, berety, okazało się, że te bliskie osoby, w ogóle z sobą nie rozmawiając, nie porozumiewając się z sobą, dzień przed pogrzebem Janka wszystkie poszły do fryzjera. Tak na siebie spojrzeliśmy porozumiewawczo i w tych smutnych okolicznościach trochę nawet chciało nam się śmiać, bo sobie zdaliśmy sprawę, że jedną z form przywiązania do Janka, który był bardzo elegancką osobą, zwracającą uwagę na formy, nigdy go nie widziałam w niewyprasowanej koszuli, miał zawsze obcięte włosy, no i jakby ta jego osobowość i osoba, która wydawało nam się, że jeszcze z nami trochę jest, spowodowała, że każdy z nas osobno i wszyscy to zrobiliśmy, poczuliśmy, że na jego pogrzebie musimy wyglądać porządnie i nie możemy być zarośnięci, trzeba iść do fryzjera. Wydaje mi się, że w takich relacjach, niekoniecznie one muszą być rodzinne, ale przynajmniej ja nie mam doświadczeń z rodziną, bo szczęśliwie najbliższa rodzina żyje i mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej. Natomiast wydaje mi się, że z takimi osobami, które wybraliśmy, jakieś, czujemy jakieś powinowactwo duszy i coś z nimi specjalnego łączy, że istnieje jakiś taki rodzaj energii, o której może w piosence Osieckiej była mowa, pamiętamy może takie słowa, że życie jest formą istnienia białka, ale w kominie coś czasem załka. I wydaje mi się, że właśnie w takich sytuacjach coś takiego nieuchwytnego się objawia. Nie wiadomo, czy to jest nasza intuicja, czy jeszcze energia tej osoby, która jeszcze chwilę z nami jest, że jakby jeszcze jest jakiś rodzaj tej obecności.
Jeden z rozdziałów tej książki, którą cytuję, o naszych zmarłych, jest tak zatytułowany. I ten tytuł mówi bardzo wiele, jak sądzę. Być z żywymi i umarłymi w tym, co ich trzyma razem. Co nas trzyma razem? Zmarli mają niesamowity dar mobilizowania, ożywiania, a nawet jeszcze zacytuję, to mocniejsze, jeszcze znacznie ciekawsze i bardziej paradoksalne, mają dar ożywiania żywych. O nic nie pytałam nawet, a ludzie sami szybko zaczynali opowiadać, często z radością. Jak bardzo niektórzy zmarli potrafią nas uszczęśliwić. Było między nami coś w rodzaju magicznego, pogodnego porozumienia. Mówiłam, prowadzę badania na temat sposobów, w jaki zmarli wchodzą w życie żywych. Tutaj, dzisiaj, jak skłaniają ich do działania. Pracuję nad pomysłowością zmarłych i żywych w ich relacjach. Problem jednak w tym, że żywi zbyt często i łatwo dają się przekonać, że to do nich należy autorstwo wszystkich pomysłów. Czytałem niedawno wywiad z wielkim mistrzem. To Józef Zapędzki. On był złotym medalistą dwóch kolejnych olimpiad w strzelectwie sportowym. Był oficerem. A te olimpiady to Meksyk, 68 rok i potem Monachium, 72. I on opowiadał o ojcu, którego stracił, kiedy był dzieckiem, w czasie wojny. Ojca zastrzelili Niemcy. Nie wiem, czy zastrzelili. Józef Zapędzki został strzelcem, więc pewnie ta opowieść tak mi się sama porządkuje. Powiedziałem, zastrzelili. Zapędzki został mistrzem w strzelaniu. I ten drugi złoty medal zdobył w Monachium. A tam, niedaleko, był obóz w Dachau. Właśnie tam zginął jego ojciec. Zapęcki opowiadał o tym, jak grali mu Mazurka Dąbrowskiego, płakał i przywoływał, a właściwie pozdrawiał, tak jakby witał ojca. To jest niedokończone i trzeba dokończyć. To tak jakby żywi szli śladami zmarłych, szli po śladach zmarłych. Mam przyjaciółkę, która chodzi w butach swojej babci, aby ta mogła dalej przemierzać świat. Inna wybrała się na wspinaczkę na jedną z najwyższych gór z prochami ojca, żeby dzielić z nim najpiękniejsze wschody słońca. Co roku w dniu urodzin swojej zmarłej żony jeden z moich bliskich przygotowuje dla niej jej ulubione danie. A ja, pisze autorka, zawsze mam przy sobie chustkę do nosa mojego ojca. Teraz to on pociesza mnie, gdy jest mi smutno. Właśnie kto jest autorem tych pomysłów? Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale tak można na to spojrzeć. Być z żywymi i umarłymi w tym, co ich trzyma razem. I co nas trzyma razem. No właśnie to jest taka ich misja. Dokończyć coś, co nie było dokończone i przez to trzymać się i trzymać nas razem. A to wynika z obligacji, z potrzeby spełnienia. Thomas Bernhard, wybitny austriacki pisarz, miał dziadka, który był także pisarzem, ale niewybitnym. A ten jest wybitnym. Szedł jego śladami, też dopełnił coś, co nie było dokończone. Tak można na to spojrzeć. Oczywiście można na to też tak spojrzeć, że kapitał społeczny, kapitał kulturowy, jak ktoś ma w domu książki i te książki cieszą się szacunkiem, edukacja jest szanowana i tak dalej, to jest większa szansa, że zostanie pisarzem niż ten, kto nie ma w domu książek. Tak można na to spojrzeć, ale jakby tak spojrzeć z tej innej perspektywy, z tej perspektywy, jak to pisze autorka, szukania szczelin w takim obrazie świata, do jakiego przywykliśmy. No jeszcze właśnie o niej, o pani Vincent Despré. Prowadzi badania, ale też opisuje własną historię, czy przeżywa własną historię i ją opisuje. To jest też historia czegoś niedokończonego i czegoś, co można dopowiedzieć, co trzeba dopowiedzieć. To jest nie tylko rozwiązanie zagadki, ale to jest coś więcej, to jest coś w rodzaju przymusu. Chodzi o jej stryjecznego dziadka, który się nazywał Georges. Miał 15 lat, kiedy zginął w katastrofie kolejowej. Jego ojciec odprowadził go na dworzec i to było pod Brukselą. Katastrofa kolejowa, w której zginęły dwie osoby. Także Georges, ten chłopak. Ojciec odprowadził go na dworzec i powiedział: synu, pojedź tym wcześniejszym pociągiem. Będziesz wcześniej na miejscu. Poprzedni pociąg był opóźniony. Stał na peronie. Georges miał jechać tym następnym, ale skoro tamten już stał, no to Georges wsiadł do tego właśnie pociągu i no i zginął. A jego rodzice umarli z rozpaczy po kilku miesiącach. Ta historia została powierzona autorce i musiała zostać opowiedziana. Musiała zostać dopełniona. Czytała stare gazety, szperała w archiwach, ale to było coś więcej niż ciekawość. To było wezwanie, to była obligacja. Książka się kończy tak. Pojedź wcześniejszym pociągiem, synu. Georges ma ciągle 14 lat, nie dorósł. A ja dzisiaj przedłużam tę historię. Nie wiem, czy Georges oczekuje tego od nas. Mój dziadek wziął na siebie tę historię, a po nim mój ojciec. I to jemu opowiadam dzisiaj na koniec tej książki, której nie przeczyta. Czyli właściwie tak jakby to pisanie nie miało sensu, ale ostatnie zdanie, piękne i tajemnicze, brzmi tak. Cóż wiemy o tym, co trzyma nas przy życiu? Jeszcze jedno zdanie, które znalazłem wewnątrz tej historii, w środku książki. Zmarli nie mogą naprawdę umrzeć bez naszej zgody. Pracują dla nas i doprowadzają do końca to, do czego zostali stworzeni. Powinniśmy im towarzyszyć i pomagać. I jeszcze. Zmarli mają wprost niezwykłą moc ożywiania żywych. niesamowitą zdolność pobudzania witalności. Bez nich liczni żywi spośród tych, którzy znajdują się pod ich opieką, byliby mniej żywi. Kilka zdań, które wybrałem ze środka tej opowieści, ze środka książki, rozjaśniają to tajemnicze ostatnie zdanie. Chociaż może ono wcale nie jest takie tajemnicze. Cóż wiemy o tym, co trzyma nas przy życiu? Czas na podziękowania. Dziękuję Wam, że zechcieliście mnie wysłuchać i zapraszam na kolejne spotkania. Trochę na temat, trzeba z żywymi naprzód iść, że zacytuję pewien wiersz, więc chciałbym podziękować i Wam wszystkim, drodzy wędrowcy, z którymi mam przyjemność wędrować na K3, i Wam, drodzy patroni i patronki, bez których te wędrówki by były niemożliwe. Dziękuję Wam wszystkim, dziękuję Zofii Dzik i dziękuję Monice Wejman. Dziękuję tym, którzy odnawiacie subskrypcję. Dziękuję tym, którzy wrócili po przerwie. Dziękuję Wam wszystkim, dziękuję też tym, którzy wspierali K3, ale już tego nie robią. Mówię to z wielką wdzięcznością. Na Bugu we Włodawie ubyło ileś, a na Wiśle w Zawichoście przybyło. Ostatnio się zaniedbałem. W ciągu ostatnich kilku tygodni do grona patronów i patronek dołączyły pani Aldina, pani Alicja, pani Anna, pani Dominika, Ewa, Joanna i jeszcze jedna pani Joanna, pani Jolanta, pani Katarzyna i jeszcze jedna pani Katarzyna, pani Magdalena i jeszcze jedna pani Magdalena. Pozdrawiam także Kiarę i Misię, pani Marta, pani Teresa, pani Urszula, no i panowie. Łukasz, Maciej, Piotr i Wojciech. Ogromnie mi miło. Zapraszam Państwa na Patronite, gdybyście chcieli dołączyć. Oczywiście proszę także o oceny na Spotify. Najlepiej 5. Tam się można również podzielić refleksjami po wysłuchaniu odcinka. Tam się pojawia pytanie, co myślisz o tym odcinku, no i można na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o YouTube, to no, po prostu w komentarzu. No to tyle może by było tych ogłoszeń, a za chwilę muzyka, którą wybrałem na koniec. Jeden z moich ulubionych pianistów, Peter Serkin, jego pierwsze nagranie, fragment, aria z wariacji goldbergowskich. Miał wtedy chyba 18 czy 17 lat, coś takiego. A wcześniej był Glenn Gould, też to pierwsze legendarne nagranie. A potem jeszcze, niech się Państwo nie rozłączają i nie wyłączają, chciałbym wrócić do tradycji ukrytych ścieżek, tak jak są hidden tracks na wielu płytach. Kiedyś to praktykowałem. Ślady są w kilku odcinkach K3. Proszę poszukać, gdyby Państwo chcieli. Właściwie te ścieżki już nie będą ukryte, tylko tak trochę zakryte, no bo już Państwa uprzedziłem. No to będzie na bis jeszcze coś. Przesłanie na bis. Dobrze? Dziękuję. Pozdrawiam. I zapraszam na kolejne odcinki, Katrze, do wspólnych wypraw. Dariusz Bugalski. Jest jabłko Adama, a to będzie jabłko Czesława. Mój tata tak miał na imię. Jabłko Czesława. Przyśnił mi się ojciec. Poszedł w cuk i w zaświat. Wrócił w przebraniu z jabłoni. Jabłko Czesława leżało na polnej drodze. Schowałem je do kieszeni, a teraz tkwi mi w gardle i nie mogę go przełknąć. Nakręcam zegarek od ciebie, który, jak się wsłuchać, udaje bicie serca. I jeszcze jedno. No to będę leciał. Tak mi powiedział tata, kiedy już ledwie chodził. Ledwie siedział nawet, no ale zbierał się do odlotu. No to będę leciał. Kartka jest ciężka jak kamień. Nie można jej odsunąć od siebie, tylko wpełznąć pod nią, pod kamień, pod pniak, pod korzeń i zobaczyć tam białe larwy, mgła. Przez nią przeciska się słońce. Ocierając się o ten widok, rani sobie skórę. A może oddycha spokojnie, prosto w oczy, które stają się tym, czym zawsze były. Przed chlinkami, przez które owad przeciska się w kosmos, w światło, tymi literami. Ciemnym pasmem podobnym do pasma twoich włosów. Trzeba to jakoś powiedzieć, ale można się tylko opowiedzieć po stronie tej kartki. Można to opowiedzieć tylko jej, tej kartce, bo nikt inny tego nie wysłucha. i sam nie rozumiem tych liter, co mi mówią, wwiercając się w oczy, w serce, w ziemię. No to będę leciał. Żegnaj, tato. Chciałem powiedzieć do widzenia. Boję się. Wiem, tato. Mogę cię wziąć za rękę. To weź. Dziękuję. Dziękuję.